witam Państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Pawlak, Miejska Biblioteka Publiczna i Radio Radom. Naszym gościem jest dziś pan Wojciech Chmielarz, zapewne Państwu doskonale znany autor kryminałów, dziennikarz, autor cyklu powieści o Jakubie Morce, cyklu Gliwickiego, Żmijowiska, które to zostało zekranizowane, i najnowsza powieść Królowa Głodu, która jest pretekstem do dzisiejszego spotkania, ale o niej za chwileczkę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Po pierwsze, znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, witam Państwa serdecznie i strasznie mi miło, że dzisiejszy wieczór postanowili Państwo spędzić ze mną. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili i miło będziecie to spotkanie wspominać. Po drugie, to za ładna biblioteka. Znaczy ja jeszcze, znaczy nie widziałem takiej konstrukcji. Ale rozumiem, że z braku miejsca. Ale czy w ogóle, no mówiłem panu dyrektorowi, że zachwyca mnie ten budynek, chociaż zdaję sobie sprawę, że on jest pewnie za mały, tak, ale jest śliczny, tak? Więc to chciałem powiedzieć, ale tak, przede wszystkim dobry wieczór, czy dzień dobry. Nie, chyba jeszcze dzień dobry Państwu.
Panie Wojciechu, Jack Stiles z Gliniarza i Prokuratora, czy Nick Slaughter z Żaru Tropików, jak oni wpłynęli na pana twórczość? Bo wiem, że za młodych lat bardzo wiele czasu poświęcał pan tym serialom.
Nie bardzo wiele czasu, bo to były te czasy, z których widzę, że niektórzy z Państwa mogą ich nie pamiętać. Znaczy były takie czasy, kiedy seriale kryminalne leciały tylko w czwartek o 20, więc się nie dało im poświęcać dużo czasu. Bo to była konkretna godzina w konkretnym dniu tygodnia, kiedy można je było zobaczyć. Jak się wtedy nie zobaczyło, to nie ma szans, nie? Nie było powtórek.
No tak, ale pan poświęcał ten czas i oglądał.
Ja poświęcałem ten czas i oglądałem. Jak wpłynęli? No na pewno wpłynęli bardziej Gliniarz i Prokurator niż Żar Tropików. Żar Tropików oglądałem, bo nie było nic innego. To nie było tak, że był wybór. Nie? Była jedynka, dwójka, potem był Polsat. I TV Wisła jeszcze była na Śląsku, gdzie mieszkałem. Teraz to jest TVN, ale kiedyś to była TV Wisła i nie wszyscy mieli TV Wisłę. Przepraszam, dygresję wpadłem telewizyjne. Więc Żar Tropików oglądałem, bo musiałem, bo nic innego nie było. Natomiast Gliniarza i Prokuratora tak do dzisiaj bardzo. Znaczy Żar Tropików też, ale Gliniarz i Prokurator tam moje serduszko mocniej biło. Jak wpłynęło? Znaczy na pewno ja nasiąknąłem tymi historiami i dzięki temu pewnie w dużej mierze pokochałem kryminał jako gatunek. Tak? Na pewno te historie kryminalne różne wypełniały mi wyobraźnię z tego powodu.
A jak to się odznacza w pana powieściach?
Nie wiem. Szczerze, to ja od razu mam problem na spotkaniach autorskich, bo ja mogę powiedzieć Państwu, jak te książki powstały, dlaczego one powstały i tak dalej, ale jak nie za bardzo je potrafię interpretować, nie za bardzo chcę, ponieważ uważam, że niekoniecznie mam cokolwiek mądrego do jej powiedzenia. To znaczy, no naprawdę najmądrzejsze rzeczy, jakie usłyszałem o swoich książkach, to od innych ludzi. I to ma sens, ponieważ to, nie pamiętam, kto to powiedział, jakiś mądry człowiek i wybitny autor, który powiedział, że właśnie autorzy są najgorszymi osobami do interpretacji swoich dzieł. Więc jakbym miał szukać tropów Gliniarza i Prokuratora w moich książkach, to nie potrafiłbym ich chyba znaleźć. Ale może tam są, nie wiem, ja ich po prostu nie widzę.
No, zapytamy potem publiczności, może ktoś wyszukał. Miłość, nienawiść, relacje międzyludzkie. Te sprawy są omawiane przeważnie w kryminałach. Która z nich jest bliska najbardziej panu sercu? Którą najlepiej się pan opisuje?
Jej, nie wiem. Znowu. To będzie nudne spotkanie stąd. Ale ja bardzo chcę powiedzieć. Bardzo chcę powiedzieć o tym projekcie. Kto jest najbliższy? Nie, znaczy nie mam tak. Znaczy, na pewno nienawiść jest łatwiej pisać, tak? To znaczy nienawiść to jest taka emocja, która napędza fabułę. Znaczy to, co napędza każdą fabułę, co jest najłatwiej napisać, to jest konflikt, tak? Łatwiej opisać w pasjonujący sposób dwójkę ludzi, którzy się kłócą o coś, niż opisać w pasjonujący sposób dwójkę kochających się ludzi. Ja w ogóle będzie pewnie pytanie później, ale to już to nie odpowiem. Ja w ogóle mam takie marzenie, tak? Bo czasami pada pytania, czy bym chciał napisać coś w innym gatunku. Ja mam takie marzenie, żeby napisać powieść erotyczną, która byłaby o dwójce ludzi, którzy są w związku małżeńskim, są sobie wierni i ten związek trwa wiele, wiele lat.
Tak? No to by było coś innego, bo do tej pory
To byłoby ciekawe właśnie. Znaczy, to byłoby ciekawe właśnie zastanowić się właśnie, jak Jak to można opisać w ciekawy sposób, w pasjonujący sposób, w erotyczny sposób, tak zmysłowy sposób, a przy czym no właśnie pokazać, że to są zwykli ludzie, którzy po prostu są w wieloletnim związku w takim, jakim my, ale jak większość z nas, tak? Ale to jest trudne właśnie, bo takie rzeczy zwyczajne i opisanie miłości w sposób taki, żeby była pasjonująca, to jest dużo trudniejsze niż nienawiści. Piszę trochę o miłości. Wydaje mi się, że piszę trochę o miłości, ale zdecydowanie więcej piszę o nienawiści. Ale to być może nie dlatego, że jest mi bliższa, ale dlatego, że jest po prostu łatwiejsza. I to jest też taki gatunek. Okej, ale mnie pani do refleksji zmusiła teraz. I teraz będę stąd wracał i przemyślał o swojej rzeczy, dlaczego ja piszę o nienawiści zamiast o miłości.
Ale to dobrze zapamięta pan na długo to spotkanie w Radomku.
Boję się kolejnego pytania.
Nie, spokojnie, nie ma się czego bać. W pana książkach są też układy, świat polityki, biznesu, przestępczy, te zależności między nimi. Co takiego fascynującego jest właśnie w tych tematach, że są opisywane w książkach czy w kryminałach?
Nie, no, chyba wszystkich nas to pasjonuje, tak? A przy czym, znaczy, czytamy kryminały po tym, czytamy kryminały dlaczego, bo czujemy, że ten świat, który najczęściej widujemy na ulicach, czy to nie jest cały świat, tak? Że jest jakiś cały inny kawałek świata, który nam nie jest pokazywany i chcielibyśmy troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy i na niego spojrzeć i zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać, jak to właśnie ten świat przestępczości, tych niejasnych układów, różnych zależności między światem biznesu, polityki, a przestępczości, bo te układy istnieją i faktycznie występują. To, co ja opisuję w swoich książkach, to oczywiście jest wymyślone. Nie będę tutaj Państwa okłamywał, że to jest tak, że to ja znam to wszystko od podszewki, tylko imiona zmieniam. Nie, ja to wymyślam, natomiast te mechanizmy, o których tam piszę, one są według mojej wiedzy prawdziwe. Niekoniecznie w Polsce, chociaż w Polsce z tego, co wiem, czasami też w dużej mierze, natomiast na pewno dla mnie to jest fascynujące, tak? Widzieć, jak te światy się przenikają, też jak przestępcy na przykład stają się biznesmenami. To jest strasznie ciekawe, jak w pewnym momencie, to jest taki moment, w którym przestępca nagle sobie zdaje sprawę, że już nie chce być przestępcą, tak? Jakiś, nie wiem, szef gangu mniejszego, większego z grupy przestępczej, bo już jest na to za stary. Znaczy, chciałby się ustatkować. Naprawdę jest częsta myśl u tych ludzi, że oni by chcieli się już ustatkować i żyć normalnie. Jest całe kombinowanie, jak ten cały majątek nielegalny można zalegalizować, tak, i z kim się dogadać, i co na to reszta tej całej grupy. Są bardzo ciekawe kwestie i trochę je w swoich książkach badam.
I w pana książkach ci, którzy zasłużą, otrzymują karę. To dobre właśnie zakończenia takich książek, do kryminałów?
Nie, oczywiście, że tak.
Ale ta kara zawsze powinna być, czy niekoniecznie?
W kryminałach, no generalnie, znaczy nie zawsze, bo też w moich książkach nie zawsze winni są ukarani. Natomiast ja miałem taką myśl o tym, bo zastanawiam się dużo nad tym, co to jest kryminał i dlaczego my w ogóle kryminały czytamy. Tak, dlaczego ten gatunek nas fascynuje. To bardzo często się pojawia taka myśl, że ona jest po części prawdziwa, chociaż nie do końca, tak, że my jesteśmy jako gatunek, jako ludzie jesteśmy zafascynowani przemocą, zafascynowani okrucieństwem i ta nasza zainteresowanie nasze kryminałem to jest wyraz naszej fascynacji złem. Ja uważam, że to jest absolutnie nieprawda, ponieważ kryminał to jest jeden z najbardziej optymistycznych, a być może już jedyny tak optymistyczny gatunek literacki, jaki istnieje. Dlaczego? Ponieważ właśnie na końcu prawie każdego kryminału winny zostaje ukarany. Tak? Kryminał to jest taka wielka fantazja, powiedziałbym baś nawet, o tym, że żyjemy w świecie, w którym jak ktoś robi coś złego, bo wiemy my jako ludzie, że nie żyjemy w idealnym świecie i zdarzają się tutaj złe rzeczy, tak? To jesteśmy w stanie jakby psychologicznie, intelektualnie zaakceptować, ale to, co nas jako ludzi wkurza, a przynajmniej mnie, ale myślę, że też większość z Państwa, to jest ta sytuacja, w której wiemy, że ktoś zrobił coś złego, ale nie został za to ukarany. W tym momencie my wszyscy jesteśmy wkurzeni. Ale to wkurzenie chyba wynika też z tego, że zadajemy sobie pytanie, to po co w takim razie my mamy być dobrzy, po co mamy przestrzegać zasad, tak? Skoro możemy być tak jak ten człowiek, czy ten mężczyzna, czy ta kobieta, którzy nie przestrzegali zasad i dobrze na tym wyszli. Tak więc kryminał pełni taką rolę, jaką kiedyś pełniły baśnie. Tak? Baśnie są opowieściami o świecie dla dzieci, w którym przekazujemy tym dzieciom pewne uniwersalne zasady, jak się mają zachowywać, żeby żyć długo i szczęśliwie, tak jak w baśniach. Tak? I kryminał też jest taką baśnią, gdzie sobie powtarzamy jakby, że warto być przyzwoitym, warto być dobrym, warto przestrzegać prawa, bo jeśli tego nie zrobimy, to się pojawi jakiś policjant, prokurator czy prywatny detektyw i na końcu nas ukaże. Tak? I stąd moim zdaniem jest ta popularność kryminału. Kryminał jako gatunek upewnia nas w tym, że warto być przyzwoitym człowiekiem, warto przestrzegać zasad. My tej fantazji bardzo potrzebujemy, a na pewno ja jej potrzebuję.
W Pana powieściach pojawiają się takie slogany, między innymi, że biznes jest w nas, korporacja jest z Tobą. Myślę, że trochę takie...
Gdzie to było? W cukrowej głowie.
No właśnie. Chyba trochę przerażające jak dla niektórych te stwierdzenia.
Ale okej, nie musimy poznać o królowej głodu, która w ogóle jest...
A dojdziemy do niej za chwileczkę,
Ale nie, bo to... Dobra, to dojdziemy, nie, bo te slogany i te informacje są wypowiedziane w pewnym konkretnym kontekście powieści, jednak fantastycznej, czy fantastycznej po prostu, tak, więc nie należy je przekładać do jednego, do naszej rzeczywistości. I tak tyle powiem na razie. Ale też, mówiąc szczerze, też mnie fascynuje, ja przez lata pracowałem w takiej firmie, która w bardzo dużym uproszczeniu była agencją detektywistyczną. Żeby była jasność, ja tam pracowałem jako analityk, a nie jako prywatny detektyw. Także, żeby była jasność, nigdy nie byłem prywatnym detektywem, chociaż kiedyś prawie zdobyłem licencję prywatnego detektywa. Ale chciałem ją zdobyć tylko dlatego, bo sobie pomyślałem, że by fajnie wyglądało, gdybym mógł mówić, że jestem jedynym pisarzem, autorem kryminału w Polsce, który ma licencję prywatnego detektywa. Ale okazało się, że jak już spełniłem wszystkie wymagania, one nie były za wysokie, też od razu powiem, to największa trudność jest to, że trzeba wnieść różne opłaty. I te opłaty łącznie te lat chyba 10 temu, teraz nie wiem, wynosiły chyba prawie 4000 zł. I stwierdziłem, że ten slogan, ten żart to nie jest wart 4000 zł, mi się to nie zwróci, więc zrezygnowałem. Natomiast strasznie mnie ubawiło to, jakby się byłem na kursie właśnie prywatnego detektywa i się nauczyłem tego, czym się różni prywatny detektyw od zwykłego człowieka, od każdego z nas, tak? Nie wiem, czy Państwo wiecie, jaka jest jedyna rzecz, którą może zrobić prywatny detektyw, a którego nie może zrobić nikt z nas. Prywatny detektyw, to jest ta jedyna rzecz, która go odróżnia od nas, może przetwarzać dane osobowe bez zgody osoby zainteresowanej. I to jest jego jedyne uprawnienie, które nikt z nas nie ma. Pracowałem jako analityk, to znaczy do mnie spływały różne informacje, trzeba było przetworzyć, przeanalizować, ubrać w jakiś rozsądny raport i dostarczyć klientowi. Naszymi klientami były firmy różne, które na przykład robiły z kimś, szykowały się do podpisania z kimś umowy, tak, więc przychodziły do nas i powiedziały nas, słuchajcie, sprawdźcie nam tego partnera i zobaczcie, czy on nas nie oszuka, i my na różne sposoby spróbowaliśmy to ryzyko oszustwa szacować, ale też między innymi, to mogę mówić, bo się tym chwaliliśmy, badaliśmy nielegalny rynek obrotu papierosami. Tak? I co polegało na przykład na tym, że na pewno mieliśmy człowieka też w Radomiu, który chodził po radomskich bazarach i kupował różne nielegalne papierosy czy fałszowane papiery. I potem nam wysyłał, nie? Ale bo to chodziło o to, żebyśmy wiedzieli, jakie są u Was w Radomiu papierosy, ile one kosztują, nie? I ponieważ robiliśmy to co miesiąc, więc widzieliśmy, co się zmienia, jak się zmienia asortyment, jak się zmieniają ceny, i to nam dawało pewną wiedzę. Opowiadam o tym wszystkim dlatego, że podczas tych kilku lat, kiedy tam pracowałem, z bezpiecznej i dosyć dalekiej odległości, ale jednak miałem okazję się przyjrzeć, jak działają grupy przestępcze, jak działają nieuczciwi biznesmeni, jak te dwa światy się przeplatają, ale też jak one wykorzystują pewne te same mechanizmy. Znaczy naprawdę od pewnego momentu organizacja przestępcza działa po prostu jak firma. Tak? I oni się posługują tym samym językiem i tymi samymi narzędziami. To jest fascynujący proces. Bardzo mnie w swoim czasie on zadziwił i fascynował. Więc może między innymi stąd te cytaty, o których Pani wspominała.
Mm-hmm. A tak na marginesie dodam, Państwo wiedzą, ale w Radomiu jest fabryka wyrobu papierosów. Tak, przy okazji.
Tak.
Dobrze. Panie Wojciechu, no właśnie, pana powieści mają rozbudowany wątek taki obyczajowo-psychologiczny. Co sprawia, że dana postać ma taki, a nie inny charakter? Czy czasem wzoruje się pan na prawdziwych osobach?
No staram się nie. Staram się nie. Jestem bardzo przywiązany do tego, żeby być, do tego, żeby być autorem fikcji i uważam, że w ogóle, znaczy jak się, są dwie rzeczy. Są tacy autorzy, którzy się wzorują na prawdziwych osobach i mi się to wydaje zawsze po pierwsze trochę nieuczciwe, a to i niefajne, a po drugie po drugie ryzykowne. Więc to po pierwsze chodzi mi o to, że no jak bierzemy, jak jeszcze nie daj Boże, oni się mogą rozpoznać w tych postaciach, prawdziwe osoby i opisujemy w książkę różne rzeczy, które im się dzieją, które im się nie wydarzyły, no to jak oni się mają poczuć? Tak? To się często im dzieją jakieś niesympatyczne rzeczy, albo oni się okazują niesympatycznymi ludźmi i robią jakieś brzydkie rzeczy i ja bym się dziwnie poczuł, gdybym przeczytał w książce swojego znajomego, że handluje dziećmi w wolnych chwilach. Nie? Czy coś takiego, bo akurat sobie stwierdził, że jestem taką fajną postacią, na której można wzorować handlarza dzieci. Natomiast, więc to jest jedna rzecz, ja zawsze powtarzam pół żartem, pół serio, że po prostu mam za mało przyjaciół, żeby ich jeszcze opisywać i ryzykować, że ich stracę. A druga sprawa jest taka, i to jest pewne ryzyko, to jest to, że jak się wzoruje książki, nie wiem, na tym, co się przeżyło w swoim życiu, nie? Albo na prawdziwych ludziach, to ile człowiek jest w stanie tych książek napisać? Nie? Jedną? Dwie? Po jednej książce materiał... Znaczy, ja nie wiem, czy materiał z mojego życia starczyłby mi na jedną książkę. Tak uczciwie, gdybym miał napisać książkę wzorującą na swoim życiu, nie wiem, czy by mi starczył materiał na jedną książkę. Być może niektórym ludziom starczy na dwie, nie? Ale... I to tyle. Ja miałem... Pamiętam, byłem z Joanną... Byłem z pewną pisarką, za dużo scenę, to Państwo sobie tak wyglądacie. Dobra, byłem z pewną pisarką w jury pewnego konkursu literackiego, dostaliśmy tam ileś książek i tam było mnóstwo książek, które były właśnie, widać było, że autorzy i autorki piszą o sobie. I pisarka, z którą byłem w tym jury, bardzo słusznie nalegała na to, żeby nagrodzić autora, który ewidentnie napisał fabułę wymyśloną. Zresztą bardzo fajną i ona argumentowała, jak ktoś płynął o tych innych książkach, to chodziło akurat o autorce, to ona słusznie argumentowała, ale słuchajcie, czy ona napisze kiedykolwiek w życiu drugą książkę? Bo już się wyprztykała. Już miała jeden temat wzorowany na swoim życiu, ona się z niego wyprztykała. I cześć, więc jak się pisze wzorując na swoim życiu, czy na swoich znajomych, to człowiek przestaje wymyślać fabuły. Tak? I przestaje mu wyobraźnia pracować i ja tego nie chcę. Tak? Więc staram się nie wzorować na prawdziwych postaciach, tak? A na pewno nie na tych bliskich. A pytanie brzmiło, dlaczego są takie, a nie inne, tak? Kurczę, i to jest skomplikowane, bo ja pracuję w ten sposób, że ja nie znam swoich bohaterów, zanim zacznę pisać. To znaczy, ja tworzę plan powieści. Są tacy autorzy, którzy mają taką metodę, że zanim zaczną pisać, to w ogóle tworzą całe teczki, tworzą opisy postaci, charakterystyki postaci, jakieś im życiorysy i tak dalej. Nie krytykuję tego absolutnie, tak? Każdy z nas ma inną metodę pracy i każdy pracuje tak, jak jest wygodnie, tak jak potrzebuje. Ja po prostu nie potrafiłbym tego zrobić, bo chyba bym mi wyobraźnia nie pracowała. Ja w ogóle nienawidzę planowania książek. Tak, planowanie książki jest takim bardzo dla mnie suchym procesem, gdzie mi wyobraźnia bardzo ciężko pracuje i zmuszam się dosłownie do tego, żeby pisać punkt po punkcie, co się w tej książce ma wydarzyć, ale ja tego nie czuję. I ja moje postacie poznaję dopiero wtedy, kiedy zaczynam pisać. Tak, stawiam ich, mam w planie jakąś sytuację, w której ich stawiam i dopiero jak ich postawiłem w tej sytuacji, opisuję, co oni robią, widzę, jak oni reagują, widzę, co się dzieje i widzę, jacy oni są. Co prowadzi oczywiście do tego, że mi to rozwala cały plan tej książki, którą miałem stworzony wcześniej, tak? Bo się okazuje, że postacie, które wymyśliłem, że mają coś zrobić, nie, one są już zupełnie inne, niż ja myślałem, że one są. Tak? I one, to, co ja dla nich zaplanowałem, nigdy by tego nie zrobiły. Tak? Więc muszę zmieniać plan pracy potem. No, więc tak naprawdę to wszystko się dzieje podczas pisania.
Dobrze. Świat przestępczy, który jest opisywany w kryminałach, to nie tylko twardzi faceci, ale także kobiety, które tam, chociaż nie tylko w tym świecie przestępczym, ale i takim zwykłym czasami, są traktowane jako rekwizyty, popychadła. Natomiast w pana książkach tego nie widać, to się tak nie dzieje, chociaż spójrzmy na Suchą. Nie jest to typowa kupczyca.
Nie, nie jest. Ja już napisałem kolejnego Moskwę, tam zobaczcie Suchą. Tam się z nią dzieją fajne. Nie, bo się dzieje bodajże 10 lat później, czy 12 lat później. Tam dużo się zmieniło. Dobra, ale w ogóle Sucha powstała w kontrze do tego, co ja wiedziałem o tym, jak wygląda sytuacja kobiet w policji w roku 2010 bodajże, jak to pisałem, czy około 2015 około. Gdzie, i pewnie teraz wygląda to bardzo podobnie, chociaż od razu przyznam, nie do końca wiem, wydaje mi się, że kobiet w funkcjonariuszach w ogóle jest teraz więcej niż było. Natomiast kobiety oczywiście w policji miały pod pewnymi względami trudniej, pod pewnymi względami łatwiej, to znaczy kobiety w policji były wypychane i tam faktycznie mogły robić karierę w takich działach jak, nie wiem, jakaś księgowość, nie, te wszystkie rzeczy związane z kwaterunkiem, nie, z logistyką i tak dalej, i tam bardzo chętnie je widziano i tam one były policjantkami i zdobywały kolejne stopnie i tak dalej, i tak dalej. Ciężej im zdecydowanie było oczywiście na ulicy, tak, i w tych wszystkich wydziałach dochodzeniowo-śledczych, kryminalnych i tak dalej, tak, gdzie faktycznie miały tą pracę policyjną, śledczą, co oczywiście wynika z tego, że ten świat policyjny jest silnie zmuskalinizowany i co też wynika z tego, bo to też nie jest, oczywiście jest to kwestia patriarchatu, tak, i tak dalej, ale też wynika z tego, że jak idzie dwóch policjantów na ulicy, tak, nie wiem, idą na interwencję, no to się muszą liczyć z tym, że ta interwencja się źle skończy, nie? I wtedy kogo wolimy mieć u swojego boku, tak? Koleżankę, która waży 50 kg, czy kolegę, który waży 100 kg. Tak? I to są, to są też prawdziwe historie, prawdziwe realia i też nie możemy o tym zapominać, zupełnie też nie deprecjonując pracy kobiet policjantek, bo mam koleżankę policjantkę, która waży około 60, czy nawet 50 czy 60 kg. Nie jestem pewien, że skopałaby mi tyłek, a na pewno by mi jej pies podgryzł, bo ona akurat szkoli psy. Więc ona pracuje w patrolach, natomiast to też nie jest tak, że to się nie da. Natomiast te też ale to jest to myślenie policjantów, mężczyzn, tak, kiedy się zastanawiają, z kim wolą pracować. Dobra, więc Sucha właśnie jako postać się narodziła z wiedzy o tym. I zacząłem sobie wyobrażać, jak powinna się zachowywać kobieta i jak miałaby się zachowywać kobieta, żeby sobie walczyć w tym świecie pozycję, nie? I myślałem, że mogłoby to zrobić właśnie ktoś taki jak Sucha, czyli kobieta, która, zwróćcie Państwo uwagę, ona od razu na początku, jak kiedykolwiek kogoś spotyka ze swoich kolegów policjantów, to od razu idzie z nim na zwarcie, od razu wywołuje konflikt. Dlaczego? Bo ona sobie zdaje sprawę, że łatwiej jest jej ustawić odpowiednią relację przy pierwszym spotkaniu, niż potem ją naprawiać po miesiącu, dwóch. Tak? I to spotkanie z Mordką pierwsze, kiedy on się do niej zwraca, tam pani aspirant, a ona mówi aspirantko, bo to się odmienia, to nie wynika z jakiejś dbałości językowej, to jest jej walka o pozycję. Tak? Ona od razu idzie z nim na zwarcie i mówi, nie, ty masz mnie traktować poważnie, masz się do mnie zwracać tak, jak ja sobie życzę. Tak? Bo dopiero wtedy możemy pracować po partnersku. Więc ta cała pierwsza rozmowa z przejęcia bodajże, to jest właśnie walka. I sobie tak właśnie taką policjantkę wyobraziłem. W ogóle, czy faktycznie jest tak, że w powieści kryminalnej, szczególnie to jest jakieś dziedzictwo powieści kryminalnej, postacie kobiece są pisane bardzo, były pisane, są też dalej pisane na odwal się, nie? Tak. To są te z femme fatale, albo słabe kobiety, które właśnie paprotki, tak? Albo I to chyba dwie najczęstsze schematy, jak są traktowane kobiety. A szkoda, bo kurczę jest. Są tematy. Ja pamiętam kiedyś słuchałem, bo to był audiobook, taką powieść. Autorka to na pewno Karin Slaughter, a książka nazywa się bodajże Miasto Glin. ale tytułu nie jestem pewien, proszę mi wybaczyć. To się dzieje w Atlancie w latach 70. i bohaterką są dwóch, bohaterkami jest, są dwie policjantki, które w tych latach 60. w Atlancie na amerykańskim południu rozpoczynają pracę w policji. I patrząc na policję z ich punktu widzenia, z ich perspektyw, tak jak one tam, to jest fascynująca książka. I pięknie napisana i naprawdę z dużą ilością emocji, co pokazuje, po prostu da się napisać. To jest taki świetny kryminał, że świetny dowód na to, że da się napisać pasjonujący, bardzo ciekawy kryminał, który... Kurczę. Brakuje mi słów, bo... Ale nie potrafię... Bo z tym przymiotnikiem kobiecym się łączą te wszystkie konotacje, denotacje, że kobiecy to jest o uczuciach, że jest taki bardziej miękki, skupiony na relacjach, że męski to jest pełen akcji i tak dalej, i tak dalej. Już używajmy tych przymiotników, przepraszam, nie wymyślę teraz lepszych. Chodzi o to, że Karin Slaughter napisała w tym cudzysłowiu męski kryminał, gdzie bohaterkami są dwie kobiety, ale to nie są żadne... To są prawdziwe kobiety, o to mi chodzi. Tak? Też mi ta duża książka, ta książka dała bardzo dużo do myślenia, jeśli chodzi o to, jak można budować kobiece bohaterki w kryminale. I jak serio można je traktować.
Wywołał pan tutaj Jakuba Mortkę. No właśnie, Jakub Mortka u Chmielarza, Jakub Kaniał się biedy. Jakub to dobre imię dla komisarza, który rozwiązuje trudne sprawy?
Najwyraźniej. Najwyraźniej. Nie no, Jakub, świetne imię. Ono jest krótkie, jest bardzo męskie. Jest, no i ma to fajny skrót Kuba, tak, który też jest taki krótki, też jest mocny, więc no, moim zdaniem bardzo dobre imię, jak dla bohatera kryminału.
Wszyscy zachwycają się właśnie Jakubem Mortką, a co z Dawidem Wolskim, podobno najgorszym prywatnym detektywem w Polsce?
No zdecydowanie na najgorszym, to jeśli chodzi o... No Dawid Wolski w ogóle, no... Długa historia, same długie historie, dobra. Już możemy odpowiedzieć na to pytanie, co z nim, to muszę odpowiedzieć całą tą historię. Dobra, Dawid Wolski generalnie narodził się w kontrze do Jakuba Mortki. Dlaczego? Bo po napisaniu przejęcia, kiedy zabrałem się za pisanie Osiedla Marzeń, to zorientowałem się, że ja znowu piszę przejęcia. To znaczy, oczywiście to była inna historia, ale to były bardzo podobne sytuacje, bardzo podobni bohaterowie, którzy posługiwali się bardzo podobnym językiem, to wszystko było w bardzo podobnej tonacji. Ja sobie zdałem sprawę, że o kurczę, już jestem na tym etapie, gdzie ja piszę po raz kolejny tą samą książkę, tak? Przestałem się rozwijać. I stwierdziłem, że okej, nie, to ja muszę odłożyć Osiedle Marzeń teraz i muszę napisać coś zupełnie innego. No i Wampir, no może nie jest coś zupełnie innego, ale jest, no to już jest bardziej czarny kryminał, to dużo bardziej groteskowy, no i właśnie jest zupełnie innym bohaterem, który miał być przeciwieństwem Jakuba Mortki, na który jest takim... Ja go sobie definiuję w głowie zawsze jako kompetentnego policjanta. Tak? Co jest bardzo męczące przy pisaniu, jak sobie Państwo możecie wymyślić, ponieważ on jest kompetentnym policjantem, to nie znaczy, że on się nie może mylić. Tak? Ale zawsze jak się myli, to musi być bardzo mocno uzasadnione. To znaczy, jeśli ja go kieruję jako kompetentnego policjanta do drugiego policjanta, to Państwo podczas czytania nie możecie sobie pomyśleć, co to jest za debil, dlaczego on czegoś takiego nie zrobił. Więc faktycznie, jak ja piszę o nim książkę, to non-stop się zastanawiam, czy to jest faktycznie rzecz, którą by on zrobił, czy to jest właściwa rzecz, jakby on mógł postąpić, czy on nie ma lepszego wyjścia, z którego mógłby teraz skorzystać, tak? Nie mogę sobie pozwolić na błąd. Z kolei Dawid Wolski jest właśnie prywatnym detektywem, który umiejętności zawodowe ma takie swoje, jest bardzo lekkomyślny, jest bardzo egoistyczny i tak dalej. I pisanie o nim było bardzo ożywcze, ponieważ ilekroć mi wpadał jakiś głupi pomysł do głowy, co on mógłby zrobić, i sobie pomyślałem, zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi. Tak? Sprawnie gdzieś. I to było strasznie fajne. Tak? Dzięki temu, że napisałem Wampira właśnie z tym egoistycznym bohaterem, z tym niesympatycznym, to było dużym ryzykiem notabene. Z tym właściwie antybohaterem, jakim jest Dawid Wolski. Ale ja tego cholernie potrzebowałem. Dzięki temu, jak wróciłem do Osiedla Marzeń, to mam wrażenie, że to Osiedle Marzeń różni się bardzo od przejęcia. Przy czym jest jedną z moich ulubionych części tego całego cyklu, ponieważ to jest chyba i w ogóle bardzo ważną dla mnie książką, jeśli chodzi o mój rozwój autorski, czego być może nie widać w tej książce, tak? Ale dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ ja po raz pierwszy pisałem tą książkę w sposób tak świadomy. Znaczy wiedziałem, gdzie chcę doprowadzić każdą scenę, wiedziałem, w jakim ona chce być na stronie. To jest pierwszy Mortka, gdzie jest tyle humoru. Tak? I gdzie jest, co by było niemożliwe, gdybym nie napisał wampira. Dobra. Co dalej z Dawidem Wolskim? Powstało o nim 3 książki i nie będzie dalszej, ponieważ może mi się zmieni za kilka lat, ale wątpię, ponieważ uważam, że Dawid Wolski jako ten bohater mający te cechy, jakie ma, na dłuższą metę byłby nużący i dla mnie jako autora, i dla Państwa jako czytelników. Znaczy ta formuła tego głupiego bohatera, który robi różne głupie rzeczy, tak, i się ładuje w kłopoty raz za razem, no ona się po prostu wyczerpuje. Tak? I chyba o takim, wbrew pozorom, nie chcecie Państwo o kimś takim więcej czytać. Wbrew pozorom, bo czasami czytelnicy, nie wiem, czy są tacy, pytają mnie, a może będzie jednak 4. część. Ja uważam, że tak naprawdę nie chcecie Państwo 4. części. A tak jak sobie wyobrażam, że o takim bohaterze jak Notka, mógłbym pisać tak naprawdę do końca życia. Tak? Znaczy co kilka lat by się pojawiała kolejna część, i to ciągle byłoby fajne, ciągle byłoby świeże, ciągle byłoby wartościowe. Nie wyobrażam sobie, że mogła powstać 4. wartościowa książka o Dawidzie Wolskim w tym momencie, od razu zastrzegam. Bo po prostu w tych 3 książkach jest opisany pewien fragment jego życia, jest opisana pewna cała kompletna historia i wystarczy. Nie ma sensu tego rozciągać.
To przejdźmy do kolejnych książek. Wyrwa i Żmijowisko to thrillery psychologiczne, w których aż kipi od emocji. Czy to bardziej wymagający gatunek do opisania niż kryminał?
Ja zupełnie nie myślę, czy bardziej wymagający, czy mniej wymagający. Aż to z każdą książką mam tak, że... to jest tak. Znowu będzie długo i dookoła, dobra, żeby się nie pogubił. Dobra, chodzi mi o to, że ja jako autor od początku, kiedy wydaję książki, czuję, że mam zobowiązania wobec swoich czytelników, czy wobec Państwa. Bo Państwo, raz, że kupujecie moje książki, ale umówmy się, pieniądze zawsze można zarobić, tak, albo je pożyczać z biblioteki, co jest też ok, żeby była jasność. Jestem wielkim fanem bibliotek, ale dobra, kupujecie moje książki, pieniądze zawsze można zarobić, ale jest coś ważniejszego, czy Wy czytacie te książki. I przeczytanie każdej z tych książek zajmuje Wam pewnie od 6 do 10 godzin. I to jest po prostu czas, którego Państwo nie odzyskacie. Tak? I to jest coś, co Wy mi dajecie, poświęcacie mi swój czas i to jest moja wielka odpowiedzialność, żebym ja ze swojej strony w związku z tym dał Państwu najlepszą historię, jaką w stanie jestem w danym momencie napisać. To nie jest oczywiście tak, nie mówię, że każda moja książka jest idealna, bo nie są, ale o każdej mogę powiedzieć szczerze, że nie byłem w stanie napisać nic lepszego w danym momencie. Tak? To jest moje zobowiązanie wobec Państwa. I teraz tak, żebym ja mógł Państwu dać tą najlepszą książkę, jaką w stanie jestem napisać, to ja potrzebuję napisać, to ja muszę pisać o historiach, które mnie z jakiegoś powodu naprawdę zajmują. Tak, od których, znaczy dla mnie tym momentem, kiedy ja wiem, że muszę jakąś książkę napisać, jest właśnie to poczucie, że muszę ją napisać. Znaczy mam tą pełną świadomość, że cholera jasna, nie będę w stanie napisać nic innego, dopóki nie wyrzucę z siebie tej historii. Tak na przykład było z Wyrwą, to jest bardzo dobry przykład. To znaczy Wilkołak, czyli ta 3. część o Dawidzie Wolskim, miała się ukazać rok wcześniej, ale po prostu w jakiś sposób padł mi do pomysłu głowy na Wyrwę i ja wiedziałem, że ja tą historię muszę z siebie wyrzucić. Ja zadzwoniłem, bo miałem podpisaną umowę, miałem wszystko zrobione, zadzwoniłem do pani Hanny Grodzińskiej, czyli szefowej wydawnictwa Margines, i powiedziałem: pani Hanno, przepraszam, nie napiszę Wilkołaka, ale mam pomysł na taką historię i ja bym chciał teraz to napisać. Więc w ogóle nie myślę, czy coś jest trudniejsze czy łatwiejsze w napisaniu, szukam tej historii, którą muszę z siebie wyrzucić. Nieważne w jakim będzie gatunku, czy będzie thriller psychologiczny, czy to będzie powieść sensacyjna, czy to będzie ten klasyczny kryminał policyjny. Tak, chodzi o to, żeby ta historia po prostu nie dawała mi spokoju, bo dopiero wtedy jest sens ją opisywać. To chyba skończyłem.
Dobrze. W Wyrwie poznajemy Macieja, który już na początku książki zostaje wdowcem. I tak naprawdę okazuje się, że on nie znał tej swojej zmarłej żony przez całą książkę. Moim zdaniem bohater udaje świętoszka, po czym na końcu okazuje się, że nim nie jest. Uważa pan, że to taka trochę hipokryzja głównego bohatera?
Ja nie wiem, czy on udaje świętoszka zupełnie, ale o tym mówiłem na początku, że mądre rzeczy mówią w moich książkach inni ludzie. Dobra, moim zdaniem on nie udaje świętoszka. On stara się dowiedzieć pewnej prawdy o swojej żonie. Szuka rozwiązania tej zagadki, próbuje się dowiedzieć, co tam się wydarzyło. I po prostu o pewnych rzeczach nie myśli, bo zeszły na trzeci czy czwarty plan i tyle.
No tak, ale jest trochę zszokowany, że ona go zdradzała i tak dalej, a potem się okazuje, coś się okazuje na końcu.
To już możemy chyba powiedzieć wprost, bo już tak, tak. Spoilerem poszło, że wszyscy wiedzą, co chodzi.
Tak, no myślę, że niektórzy czytali, także i tak wiadomo.
On też zdradzał żonę, na końcu się okazuje, tak, to jest zakończenie. Słyszę te głosy oburzenia, ale naprawdę, już, bo pani powiedziała, nie ja, już dodałem kropeczkę na dni.
Warto przeczytać.
I tak warto przeczytać, tam się dzieją też inne fajne rzeczy, tam się dużo ciekawe. Dla mnie to było naprawdę facet o tym nie myślał po prostu. Znaczy tam, dla mnie to była sytuacja, w którym kurczę, ważne rzeczy, ważne było cokolwiek innego, ważne inne. Ale przy czym ten wątek jakby się pojawiał wcześniej, znaczy no, tam było to sugerowane na różne sposoby. Tak było pokazywane i nawet były czytelniczki tylko, chyba nie czytelnicy, tylko czytelniczki, które mówiły mi, co najmniej dwie były panie, które mówiły mi na spotkaniach czy po spotkaniach, że one już wiedziały od początku. No. I dobrze, że wiedziały, bo tego nie chodzi o to, żeby... Kurczę, cała zabawa w budowanie kryminału to dla mnie jest, dla mnie to jest taka gra pomiędzy mną a państwem, tak? Przy czym nie chodzi o to, żebym ja zawsze wygrywał, tak? Znaczy, ja muszę stworzyć taką historię, w której być może mi się uda państwa oszukać, ale ja muszę, jak to mówię, oszukać państwa w uczciwy sposób. Znaczy, moim obowiązkiem jest dać państwu wszystkie informacje, których wy potrzebujecie do rozwiązania zagadki, żeby się to naprawdę wydarzyło się przed bohaterami. Natomiast idealnie by było to, żebym podał to w taki sposób, żeby państwo się nie zorientowali, co się naprawdę wydarzyło i ten. Ten efekt, którego my wszyscy szukamy w kryminałach, to jest... czego chyba wszyscy chcemy, jak szukamy kryminału, to jest, chcemy na końcu się uderzyć ręką w czoło i pomyśleć sobie, dlaczego ja na to nie wpadłem, nie? Przecież tam to było, tak? I to jest to. Więc jak te dwie panie mi powiedziały, że one się domyśliły, to stwierdziłem, okej, no, znaczy dobrze wykonałem swoją robotę. Znaczy to nie jest tak, że to ugrywałem na siłę. Nie jest tak, że w ogóle tego nie sygnalizowałem. Nie. Dałem szansę i akurat panie z tej szansy skorzystały.
Mhm. No właśnie, tutaj wspomniałam o tym, że w książce jest napisane o tym, że tak naprawdę nie znamy tego swojego partnera. Główną bohaterka, no właśnie ta zmarła żona, tak naprawdę nie może się bronić też przed pewnymi jakimiś zarzutami, kwestiami. Dlaczego postąpiła tak, a nie inaczej?
Tak, znaczy w ogóle cały pomysł na tą książkę się wziął stąd, że, kurczę, nie wiem skąd, ale pewnego dnia podczas spaceru bodajże z psem pojawił mi się w głowie taki obraz, i to nawet było daleko od cmentarza jakiegokolwiek, że zobaczyłem pogrzeb młodej kobiety, tak? I zobaczyłem, że w tym tłumie żałobników jest trzech facetów, tak? I to jest jej mąż, to jest jej kochanek i jej ojciec. I zacząłem się zastanawiać, czy ja jestem w stanie napisać książkę w taki sposób, żeby stworzyć jakby obraz tej kobiety, pokazać tą kobietę z tych trzech różnych perspektyw, ale chodziło mi o to, żeby dopiero po przeczytaniu każdej z tych perspektyw, każdej tych historii, żeby czytelnik miał pełen obraz tego, kim ona była. Tak? Bo każdy z nich znał ją jako troszeczkę inną osobę. Jak państwo czytali książkę, to wiecie, że ta perspektywa ojca nam została tak naprawdę mocno zmarginalizowana.
Marginalizowana.
Dokładnie, tak? I tego ojca jest tam mało, bo on po prostu stwierdziłem, jak rozwijałem tą powieść, że on nie jest mi potrzebny, tak? do niczego. Nie potrafię nic ciekawego o nim powiedzieć, ale fajnie jest zderzyć opowieści tych dwóch facetów i dopiero jak te dwie opowieści zderzymy, to być może będziemy sobie w stanie zbudować obraz tego, kim była ta kobieta, którą oboje znali, tak? I tam właśnie starałem się na różne sposoby symbolicznie też zaznaczyć. To, że ona, to co jej mąż mówi do niej Janina, bo tak ona ma na imię, tak? A jej kochanek do niej się zwraca Nina, tak? Bo ona się tak mu przedstawiła i tak go prosi, żeby się nazywała, podczas kiedy jej mąż twierdzi, bo ona też mu to powiedziała, że nienawidzi tego zdrobnienia, Nina. Tak, nienawidzi. Ale to było właśnie pokazanie tego, że no właśnie wojna, tak, czy ten jej drugi mężczyzna w jej życiu znał tak naprawdę zupełnie inną osobę niż jej mąż. Tak? Ona z nim była kimś innym. I ta perspektywa właśnie, że no też jest ciekawe, bo to jest, jak sobie myślę o mnie, jak sobie przypominam siebie nawet
okej, może sprzed 5 lat, ale sprzed 10 lat przecież ja byłem zupełnie innym człowiekiem. Z zupełnie innymi odczuciami, obawami i pewnie też marzeniami. Inaczej się zachowywałem, troszeczkę inaczej wyglądałem. I to jest fascynujące, że my się w czasie zmieniamy. Stajemy się troszeczkę inni, albo nawet bardzo inni. A i o tym jest też ta książka, oczywiście, że czasami nasi najbliżsi tych zmian nie dostrzegają, tak? Znaczy, nasi najbliżsi, czy to są rodzice, tak? Bo to często rodzice patrzą na swoje dorosłe dzieci ciągle jak na małe dzieci, tak? Czy to nasi partnerzy patrzą na nas jak na te same osoby sprzed 10-15 lat, tak? I to robi bohater Wyrwy w stosunku, Maciek w stosunku do swojej żony. On ciągle widzi w niej kobietę sprzed tych 10 lat, nie zauważając, że ona jest z kimś zupełnie innym. I o tym też jest ta książka. I zapomniałem, jakie było pytanie.
To, że Janina nie może się bronić przed pewnymi zarzutami jakieś, które padają w tej książce.
No bo właśnie to był taki zamiar w tej książce, żeby napisać książkę, zrobić portret pewnej kobiety, ale właśnie z perspektywy osób jej najbliższych.